tam koniec lat 90., początek 2000. Fajny okres w ogóle, to najlepszy okres w modzie, jaki można sobie wyobrazić, gdzie najwięcej eksperymentowano, nie było tych barier, jeszcze ograniczeń, tak. Były też inne budżety, bo gazety też zarabiały większe pieniądze, no wtedy przecież w latach 90. to i tytoń się reklamował w gazetach, i alkohol. To był złoty czas empików. Ja pochodzę z Łodzi, ja pamiętam, że na Piotrkowskiej były chyba dosłownie ze 3 albo 4 empiki. Pamiętam, że tych gazet było bardzo dużo i były super edycje. Wszystko było w tych gazetach fajne. I reklamy, które zajmowały najpierw z pierwszych 100 stron, co wszystkich ludzi najbardziej wkurza, mi się najbardziej podobało. W pewnym momencie okazało, że to młodsze pokolenie, 20-parolatków, zarabia kasę, ale oni też już chcą mieć luksusowe rzeczy. To pokolenie milenialsów to było pierwsze pokolenie, które od młodego zapragnęło mieć coś z metką. Mhm. I z metką znanego projektanta.
Tym, jak bardzo transformuje się i moda, i rynek gazet, i magazynów. Bezpośrednio no. Zapytam cię bardziej. Mhm. Druk umarł? Best Kaszuc. Na początku chciałem tylko wspomnieć, że wsparciem technicznym jest cyfrowe.pl i bardzo im za to dziękuję, bo przez to nas widać. Jest bardzo ładnie oświetlone i jest w ogóle super. Best Kaszuc. Mamy dzisiaj fantastycznego gościa. No zobaczymy, że fantastyczny jeszcze.
Tak, myślę, że możesz się ostrzegować.
Marcin Świderek. Wiesz co, ja nie chcę, żebyś się przedstawiał, ani nie chcę ciebie przedstawiać, bo to nie do końca o to chodzi, tylko ja bym chciał się dowiedzieć przede wszystkim od ciebie, jak ty się znalazłeś w ogóle w świecie mody.
Jak ja się znalazłem w świecie mody? No to było z premedytacją oczywiście, to nie był przypadek. Ja pracuję ostatnio policzyłem, że pracuję od 16 lat, jakoś tak mi właśnie zaraz stuknie 16 lat. Ale ta jakby pasja moja do mody się zaczęła wcześniej dużo, bo zacząłem pracować jakby jak kończyłem studia, ale modą zacząłem się interesować będąc nastolatkiem. To był jakiś tam koniec lat 90., początek 2000. Fajny okres w ogóle, to najlepszy okres w modzie, jaki można sobie wyobrazić. To w ogóle,
a dlaczego?
W ogóle lata 90. to był... Lata 90, nawet jest teraz taki bardzo znany dokument, znaczy bardzo znany, już nie pamiętam gdzie on jest, chyba na HBO jest dokument właśnie o latach 90 w modzie, że to było takie najfajniejsze lata dla świata mody, na których najwięcej można było sobie pozwolić, gdzie najwięcej eksperymentowano, gdzie jakby nie było tych barier, jeszcze ograniczeń.
Ale ja się z tą zgadzam totalnie.
Ale oczywiście też, no to były pozytywy i negatywy oczywiście też. No dochodziło do wielu takich sytuacji pewnie, na które dzisiaj nie mogłyby, nikt nie mógł sobie na nie dzisiaj pozwolić, ale...
Na przykład co?
No na przykład, nie wiem, zatrudnianie modelek poniżej 16 roku życia, wykorzystywanie modelek modeli przez fotografów.
Okej, takie totalnie jakieś... nieetyczne rzeczy po
tak,
prostu.
Tak, myślę, że takie.
Całkowicie.
Natomiast tak czy siak, oczywiście pod względem kreatywnym z pewnością był to najlepszy czas dla świata mody, lata 90. Bo jakby ta moda też, ona nie jest aż takim wcale starym rynkiem, to jest dosyć młody rynek, nawet na świecie to jest dosyć młody rynek, tak? Bo on się tak naprawdę zaczął po wojnie. No ale to już nie będę tutaj opowiadał o historii mody. W każdym razie zainteresowałem się nim, będąc nastolatkiem. W sumie już nie pamiętam. Pamiętam, że był taki program na Polsacie. Taka pani prowadziła i opowiadała co tydzień o tym, co się działo na pokazach. Głupi był ten program w ogóle. Naprawdę. I w ogóle mało ciekawy moim zdaniem.
Ale raczej to było na Polsacie? Ale,
tak, na Polsacie. No. I
lata 90.
Pod koniec lat 90. Okay. Jakiś 98, może 9. No i pamiętam, że tak sobie oglądałem to, tak jeszcze średnio zainteresowany, ale no tam to były lata MTV, super, tak? No bo MTV,
kiedy wtedy, MTV było fajne.
Tak,
kiedy
MTV było fajne.
Muzyce wtedy jeszcze.
I wtedy był jeszcze taki program na MTV Stylissimo, ja też go uwielbiałem oglądać, jak mnie nie było, to kazałem ojcu nagrywać sobie na wideo, więc on mi nagrywał na wideo wszystkie programy o modzie, jakie tam go prosiłem, żeby mi nagrywał, jak mnie nie było. No i tak sobie oglądałem trochę to Stylissimo, trochę sobie oglądałem ten Polsat. Nic więcej nie było za bardzo. Też nie było takiego łatwego dostępu do internetu, więc to były jakieś takie główne źródła informacji. No i były gazety i gazety wtedy były super. No to był najlepszy okres właśnie nie tylko w ogóle dla... Jakby gazety wtedy, w latach 90. stanowiły bardzo ważną bardzo ważny element tego rynku pod względem kreatywnym. Jakby też telewizja była bardziej takim komentatorem tego, co robiły gazety, a gazety jakby wyznaczały te trendy, tak? Bo były super wtedy gazety i nie tylko i były wszystkie edycje L, oczywiście, wszystkie edycje Vogue'ów, ale były też no takie gazety,
alternatywne, takich sporo modowych, alternatywnych, nie?
Tak, które ja w ogóle do tej pory mam w domu, bo gdzieś tam kolekcjonuję te gazety i faktycznie mam ich mnóstwo. I to były różne takie ID, Days and Confused, nie wiem, Arena On Plus, W i jakby ja chodzi... To był złoty czas Empików też. No tych tak. Empików było bardzo dużo.
Słuchaj, to były czasy, kiedy w ogóle wiele rzeczy było po prostu analogowe. Kiedy się drukowało rzeczy, kiedy były fizyczne, kiedy nie było, wiesz, scrollowania i bólu kciuka, jakby, wiesz.
Tak, tak, dokładnie. Ostatnio byłem na takiej konferencji i pani tam na konferencji mówią, że bo chyba jakiś kremów do rąk i mówią, że taką mamy atrakcję tutaj, że jest pani, która będzie masowała ręce. I tak poszedłem tam i pani mi tak uścisnęła w tym miejscu mniej więcej dłoń tak mocno, że wymyślałem, że zemdleję, ale to podejrzewam, że też dlatego, bo po prostu mam tą ewidentnie po prostu takiego ruchu jakiegoś, który wykonuję na telefonie, mam po prostu bardzo
spięte.
Tą część spiętą.
No.
Więc tak.
Fizjoterapia.
Pytali się mnie po masażu, czy jestem zadowolony. Powiedziałem, że tak, byłem taki wkurzony. W ogóle popsuło mi to na stół.
Fizjoterapia kciuków. Tak, to jest nowy biznes. No. A wracając do tych gazet i tak dalej, ja to kojarzę na przykład, no bo ja fotografuję, więc dla mnie, ja w ogóle kiedyś jarałem się fotografią mody i David LaChapelle na przykład, to był powód, dlaczego w ogóle zacząłem robić zdjęcia, wiesz, bo zobaczyłem, że można to zrobić jakoś w ogóle całkiem kreacyjnie.
Tak.
I był taki moment, że ja przestałem całkowicie robić zdjęcia modowe, bo mnie to znudziło. I to był chyba właśnie ten moment, kiedy to, wiesz, nie każdy może ma tą możliwość, jak Steven Meisel, czy Steven Klein, czy kto, wiesz, zrobić coś naprawdę odpiętego, takiego odjebanego totalnie. Już inna sprawa jest, że dzisiaj ludzie nie poświęcają tyle czasu na tą całą rozkminę. Ja pamiętam taka, to chyba była Meisela sesja właśnie modowa, jakieś super modelki, ale oni to zrobili tak, że to było tak realne, to wyglądało jakby je kontrolowali na lotnisku.
To mogło być sesję? Stevena Kleina.
Steven Klein, może Klein.
Bo on ma takie tematy.
Zajebiste to było po prostu, wiesz, tam jakieś psy w ogóle,
tak.
Poruszone zdjęcie. No zajebista była ta sesja, wiesz, i to było dla mnie coś. A był taki moment w pewnym momencie, później, że się te zdjęcia stały takie kurde,
nijakie. No oczywiście.
Ładne, estetyczne, ale wszystkie były takie same i to mnie tak już zaczęło nudzić i kompletnie już inna sprawa jest taka, że właśnie nawet 18-letnia modelka, no poza tym pięknem, to osobiście jako fotograf, tam dla mnie ona ciężko jest, bardzo jest niewiele takich, które potrafią coś jeszcze wnieść, wiesz, jakąś personę, jakieś coś.
Znaczy,
I kompletnie to mnie zniechęciło i przestałem robić takie w ogóle całkowicie modowe rzeczy, chociaż nadal mnie to interesuje jakoś tam, nie? Ale i fajnie teraz w sumie przechodzimy, bo jak myślisz, że dzisiaj jak... czekaj, wróćmy. I co było dalej? Jak ty w ogóle doszedłeś do tej mody?
Znaczy, bo te fabularne... Znaczy, bo to jest tak. Prawdopodobnie, gdybym dzisiaj miał, nie wiem, 18 czy 17 lat, to bym się do modą nie zainteresował. Natomiast jak tam miałem 15 lat w jakimś tam 99 czy coś takiego roku, no to jakby to... Te gazety były... no takie trendseterskie absolutnie i faktycznie one opowiadały o czymś, czego ja w ogóle w życiu jeszcze nie widziałem, nie doświadczyłem. Były tam, one były takimi fabularnymi historiami, bardzo mi się to podobało, bo te sesje, tak jak mówisz właśnie, sesje w latach 90. były takie trochę jak taki film fabularny. One miały czasem po 50-60 stron, nikt tam się nie szczypał, czy na 8, czy na 10, tylko od razu sesja była na 50 stron. Plan zdjęciowy trwał 3 dni.
Dokładnie.
Były też inne budżety, bo gazety też zarabiały większe pieniądze. No wtedy, przecież w latach 90. to i tytoń się reklamował w gazetach, i alkohol, i tak dalej. Więc jakby też jakby spektrum reklamodawców było gigantyczne. Też gazety nie było internetu, więc jakby no, te gazety były kupowane przez rzesze ludzi.
No ale to było główny medium przekazu luksusowego.
Tak, też, dokładnie. Nie? No i też przepiękne reklamy, więc jak zacząłem kupować, no i właśnie do tego wracamy. To był złoty czas empików. Ja pochodzę z Łodzi, no, pamiętam, że na Piotrkowskiej były chyba dosłownie ze 3 albo 4 empiki. I tak sobie postanowiłem, zacząłem chodzić, przeglądać najpierw te gazety. Ja tam potrafiłem spędzić cały dzień w tym empiku przeglądając te gazety, a wbrew pozorom, co ciekawe, naprawdę tych gazet, wybór tych gazet był bardzo duży. Nawet w Łodzi, w takim empiku jakimś gdzieś tam na Narutowicza, pamiętam, że tych gazet było bardzo dużo i były super edycje i to były takie i te właśnie niszowe gazety, ale też i modowe. I po pierwsze, wszystko było w tych gazetach fajne. I reklamy, które zajmowały najpierw z pierwszych 100 stron, co wszystkich ludzi najbardziej wkurza, mi się najbardziej podobało.
Ale wiesz co, przed rozmową z tobą, ze znajomym rozmawiałem, się pytał, z kim będę rozmawiał. I powiedziałem właśnie, że z tobą, że pracujesz dla L. I ja mówię, to zapytaj się go, dlaczego większość w magazynie to są reklamy, a 20 stron tylko jest kontentu.
Okay.
Ale to tak uogólniając, tak. Ale ja się zgadzam z tym. Ja w ogóle mam taką teorię, że...
Później ci odpowiem na to pytanie.
Bardzo chętnie usłyszę. A propos reklam, ja uważam, że to jest jedna z najfajniejszych... Nie, mnie to kręci strasznie, reklamy w ogóle i robienie zdjęć reklamowych, mm-hmm. Dlatego że to dociera, chcąc nie chcąc, do ogromnej ilości ludzi. I to jest super, że, wiesz, sposób przekazu. Jak Benetton robił właśnie w latach 90. zresztą reklamy, no to stary, przecież to było socjopolityczne, no nie wiem, no jakby marsze dzisiaj
no
nie
tak,
mają
takiego
zasadu.
No tak, a ten fotograf,
zasad,
ten
wiesz.
Dyrektor kreatywny, to on w ogóle był takim wizjonerem trochę, więc jakby on te przełamywał tabu i też na tym polegała ta idea wtedy. Ale w ogóle te zadaniem jakby mody w tych latach 90. było w ogóle takie przekraczanie granic i gdzieś te bariery były przekraczane i to było widać w tych sesjach, więc one to, nawet co mówisz, była sesja na lotnisku, gdzieś tam... modelki z kute kajdankami, tak, psy, tak. Czy i tak dalej. To za każdym razem były fajne historie, a przy tym gdzieś tam ta piękna modelka, no tak by, to się fajnie łączyło. Była sesja przecież słynna taka, ja pamiętam jak ja kupowałem te gazety, to podobało mi się tam, w W kiedyś była taka sesja o eskocie. Był męski eskot. Znaczy w ogóle myślałem, że skąd oni w ogóle wpadają na takie śmieszne w sumie pomysły też, bo była sesja chyba, która w magazynie W, która miała chyba 60 stron, to była sesja o eskocie, który przyjeżdża do Nowego Jorku, jest młodym chłopakiem i starsze panie z towarzystwa na salonach go wynajmują, czyli
Gniale.
Są takie kadry, gdzie po prostu te panie, które już mają pod 60, 70 w tych takich pięknych naszyjnikach, siwych włosach, go adorują, albo na przykład on jest takie piękne zdjęcie, gdy on jest w takiej szklanej klatce zamknięty i
a kto to robił?
Oglądają go.
Pamiętasz?
Wiesz co, Mikael Jansson chyba.
Okay.
Taki był wtedy fotograf bardzo na czasie, one były takie historie fabularne. I był właśnie, on był w takiej klatce zamknięty, takiej szklanej, i na przykład on był w ogóle oglądany jak taki eksponat. I on był oglądany i przez kobiety, i przez mężczyzn. Na jednym z takich przyjęć pojawił się też młody mężczyzna. I w tej historii się wszystko tam dzieje, że ten eskot, pomimo tego, że no, był wynajmowany przez tych starszych, przez te starsze panie i tych starszych panów, jakby do takiego, jak to powiedzieć, no, do otrzymywania im towarzystwa właśnie, mhm. No, na imprezach pewnie nie tylko, też gdzieś tam był taki młody chłopak się znalazł i on się zakochał w tym młodym chłopaku, poszli gdzieś tam na piwo, później on w ogóle miał jakiś taki...
No ale to jest historia na 60 stron właśnie.
No
tak,
tak później on wylądował w szpitalu, wylądował u terapeuty, był pokazany taki kadr, gdzie on tam stoi przy jakimś gabinecie z napisem tam, nie wiem, psycholożka czy coś takiego. No śmieszne to było. Albo no, była też taka historia, pamiętam właśnie też z W, Boże, jak się nazywa ta aktorka, która grała w Boogie Nights, ta Uda.
Kurde, nie pamiętam.
No nie tylko w Boogie Nights, ona wszędzie grała. W godzinach też.
Nie pamiętam, no ale co z nią, no?
No, w każdym razie. Ona była nosem, zatrudniona jako nos. Po prostu, wiesz, taki w tym. I ona w tej sesji w pewnym momencie straciła ten nos. I oni zamazali właśnie ten nos. I ona, i tam w ogóle, przez to, żeby tą sesję w ogóle bardzo dokładnie zrozumieć, to tam były nawet takie chmurki przy bohaterach, co oni mówią, żeby w ogóle rozkminić, o co tam chodzi. No ona była za nosem i ona w pewnym momencie rano się obudziła i się zorientowała, że nie ma tego nosu, że straciła ten dar. To już jest też tak,
ale jest abstrakcja. Tylko wiesz, no właśnie wtedy była na to przestrzeń, mi się wydaje też, nie? No dobra, a i teraz jak to się stało, że ty w ogóle trafiłeś do tej mody?
Tam 3 dni później. Wiesz co? No tak po prostu jakby wkręciłem się w kupowanie tych gazet. Nie miałem za dużo kasy jeszcze wtedy, więc sobie postanowiłem, że będę kupował tak jedną w miesiącu, bo one były drogie. Tak, więc kupowałem tak jedną, dwie w miesiącu maksimum. I sobie tak kolekcjonowałem je, no i po prostu zacząłem pisać. Poszedłem na studia, studiowałem finanse i bankowość w ogóle. Więc też zupełnie coś innego. Nie podobały mi się te studia. Też miałem jakoś tam depresję na pierwszym roku tych studiów, w ogóle jakoś tak nie mogłem przez nie... Znaczy szło tak technicznie, to mi szło nawet dobrze na tych studiach, natomiast no, nie bardzo mi się podobał ten temat. Ale już postanowiłem, że sobie skończę te studia, bo i tak nic modowego takiego nie było, co mnie interesowało. Ja nie chciałem być projektantem, bo nie mam takiego fachu w rękach. Mhm. Nie chciałem też być za bardzo stylistą, a nawet jakbym chciał, to też nie było wtedy żadnych studiów dotyczących tego, albo jakichś kursów. Więc no, tak też nie wiedziałem do końca, co jeszcze w tej modzie chcę robić. Więc tak, dałem sobie taki czas do zastanowienia. Studiowałem finanse, no i tak jakby przyszło to pisanie, tak pomyślałem, bo zawsze byłem akurat dobry i z polskiego, i gdzieś tam z wypracowań. Miałem smykałkę do tego, więc stwierdziłem, że będę o tej modzie pisał. Na początku pisałem do szuflady, a później już w czasie studiów zacząłem wysyłać te teksty po prostu. Wtedy było bardzo dużo gazet też w Polsce i było dużo takich gazet typu Gazeta Studencka, w Warszawie, gdzieś tam aktywist był i tak dalej. I jakby te gazety ciągle czegoś potrzebowały, jakichś tekstów. Więc ja po prostu wysyłałem do nich teksty, albo na przykład na zlecenie aktywista. Pamiętam, że Marcin Użyc wtedy pracował. Robiłem na przykład takie zdjęcia street-style'owe ludziom na ulicach Łodzi.
Super.
I tak się zaczęło step by step, a później po prostu jak kończyłem te studia, no to stwierdziłem, że już muszę jakby... No koniec jakby z tą zabawą trochę, bo już trzeba coś zacząć robić na poważnie. No i pamiętam, że właśnie zrobiłem... No, wysyłałem CV już nawet na studiach i starałem się tak jakby dać trochę się zauważyć i to nie był taki czas wysyłania CV drogą mailową. Można było już to zrobić, no ale ja tak chciałem się trochę wyróżnić, więc były takie w jakimś jednym właśnie z tych magazynów, które miałem, były takie papeterie różne i w tygrysy czarne na czerwonym tle albo coś takiego. No i po prostu przygotowałem takie listy motywacyjne, jakieś swoje CV, nagrałem teksty na płytę.
Nagrałeś teksty na płytę?
Tak, nagrałem teksty
na
płytę.
Ale w sensie pliki.
Tak, pliki. Okay.
Myślałem, że tam rapowałeś.
Nie. A to śmieszne akurat, myślę, żeby docenili akurat.
Doceniliby, no.
I jeszcze tam gdzieś jakieś takie artystyczne, nie, co mi nawet przyszło do głowy. Dzisiaj to bym nie miał takiej odwagi, żeby to zrobić. Ale gdzieś tam jakieś takie miałem zdjęcia takie artystyczne, niby jak stoję na przystanku, czarno-białe, ale trochę mnie nie widać. I też to dołączyłem, no i wysłałem tam do jakichś 10 marek to. No i z 2 się odezwali, czy 3. Z 2 gazet się odezwali, z jednej firmy też się odezwali, potem odezwali się z Bossa. Byłem tam na jakiejś rozmowie, ale gdzieś tam poległem na którejś tam rekrutacji. No i odezwali się z 2 gazet i z jednej się odezwali.
A jakie stanowisko, na przykład Boss, na jakie stanowisko?
Już nie pamiętam, jakie to było stanowisko. Okay. A z gazet, no to no takie stanowiska juniorskie oczywiście, bo głównie starze tak naprawdę. No i jednej gazety akurat odezwali się z takiej, którą najbardziej lubiłem, najbardziej ceniłem i najbardziej w niej chciałem pracować, to była właśnie Viva Moda. Wtedy to Ania Jugaś wtedy była naczelną, odezwała się i tak się zaczęło. Akurat na tej gazecie zależało mi najbardziej, bo była najbardziej profesjonalna, jakby tam też tak najbardziej profesjonalnie się pisało o modzie.
Mhm. Viva Moda chyba do dzisiaj jakby wizualnie to bardzo fajnie cały czas...
No ale to miała przerwę małą, a teraz znowu wróciła.
Mhm. To wygląda całkiem fajnie wizualnie.
Natomiast to były też śmieszne, też były fajne czasy wtedy, bo to były...
Które to, jakby to były 2000 lata, tak?
Tak, to jakieś 2007, coś takiego. Mhm. Ja jeszcze pracowałem chwilę w Gazecie Wyborczej. No tam to było śmiesznie, bo w Gazecie Wyborczej w Łodzi, jak pracowałem, to pracowałem tam przez pół roku, byłem na stażu i wszyscy tam się zabijali o to, żeby pisać na jakikolwiek temat w ogóle. Tam była gigantyczna ta redakcja wtedy w tej Łodzi, w Gazecie Wyborczej. Mm-hmm. Miała 3 piętra, tam było strasznie dużo dziennikarzy. To był najbardziej traumatyczny okres w mojej karierze, ponieważ tam było strasznie stresujące, co tam było. Wydawało mi się, że jak przeprowadzę się do Warszawy, to będzie jeszcze gorzej, a tu było w ogóle coraz lepiej. ale pamiętam, że tam było strasznie i właśnie ciągle jak coś chciałem napisać o modzie, a to tak naprawdę no, to było na przykład o otwarciu butiku Top Secret w Galerii Łódzkiej, albo na przykład o otwarciu butiku Monari w Manufakturze, no takie wiesz, no takie proste rzeczy.
Prasówki.
Tak, to nie, to i tak po prostu byłem gnębiony. Ja pamiętam, że jedna dziennikarka powiedziała mi, żebym sobie pisał na inne tematy, bo ona się zajmuje modą i że ja mogę sobie pisać o pasiece w spale albo coś takiego.
O pasiece.
O pasiece w spale, pamiętam to do tej pory. No, więc tak, tak pamiętam, że miałem takie hardkowe przejścia tam.
Czyli generalnie, wiesz, jakby tak jak sobie słucham tego wszystkiego, to miałeś mega zaparcie jednak mega
totalnie.
Motywację, żeby coś w tym robić, a tym bardziej, że, no umówmy się, robiłeś totalną chałturę, jeżeli chodzi o modę, żeby tylko cokolwiek robić, tak, jakże w tej wyborczej, no jak opisałeś o otwarciu butiku Monari, wiesz.
Tak. Znaczy tam to w ogóle ta szefowa tego działu pozwala mi na dużo.
Aha.
Sama z siebie, bo ja powiedziałem, że na przykład chcę robić jakiś tam projekt artystyczny związany z jakimiś tam fajnymi zdjęciami, przejście po butikach, zrobić coś tam, opisać na tej podstawie trendy i ona była na wszystko zawsze otwarta, ale miała kumpelkę w tym dziale, która była dziennikarką i która właśnie też pisała o modzie, no i ona właśnie była z tego powodu niezadowolona, ale gdzieś tam ta szefowa czułem, że mnie docenia mimo to.
Mhm.
No taki okres był, ja byłem też gówniarzem, no i wszystkim się stresowałem, aczkolwiek tam byłem wrzucony na głęboką wodę, tam nie było takich tematów typu rozwodzenie się nad czymś. Jakby masz temat i masz jeden dzień na zrobienie, idź w miasto i koniec. No,
no tak. No ale to też znowu zupełnie inne, to było źródło informacji też tak naprawdę wtedy, gazety. No mówię tak, jak to wtedy było wszystko analogowe. A internet jeszcze tak nie do końca cały czas wcale śmigał, chociaż 2000 tam... Siódmy, no to już coś tam było, bo Google tak dalej już to funkcjonowało.
Tak, już były blogi pierwsze o modzie, no.
No tak, a powiedz mi, jak to się wydarzyło, że... Zaraz się będę wypytywał o wszystkie brudne rzeczy świata mody
tak?
w Polsce.
Okay.
Ale jak to się stało, że trafiłeś do L, bo teraz pracujesz w L i jest ci tam dobrze, bo tam chwilę chyba już pracujesz?
W L pracuję od prawie 8 lat.
No.
Trafiłem do L, bo dostałem propozycję bycia szefem działu mody, a pracowałem wówczas w gazecie, w której pracował mi się średnio.
Okej. Okay. Możesz powiedzieć jakiej?
Nie.
Okej.
Okay. Znaczy, że to ci, którzy...
Wiedzą, to wiedzą.
Wiedzą, tak. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą. Może nawet gazeta była fajna, atmosfera była średnia.
Mm-hmm.
Dlatego jakby ucieszyła mi ta propozycja i w ogóle się nie wahałem. I oczywiście nie żałowałem tej decyzji, bo ja też po prostu lubię, jak ktoś daje ci jakąś taką wolność trochę. Szczególnie jak ktoś robi cię szefem działu, no to rozumiem, że daje ci trochę takiej wolności i kreatywności w tym, tak. I ja lubię, jak mi ktoś to daje. Natomiast no... Czasem zdarza się, że ktoś chce, żebyś był tym szefem na papierku, a w rzeczywistości jakby nie daje ci takiej możliwości. No i tam właśnie tak było. Ale w L było już zupełnie inaczej wtedy.
Mhm. To w sumie też rewolucyjny moment, jak doszedłeś, jak wstąpiłeś do L, bo bardziej mówię o tym, jak bardzo transformuje się właśnie i moda, i rynek gazet, i magazynów, nie? No bo to wszystko takie inaczej. Bezpośrednio zapytam cię bardziej. Druk umarł?
Nie, on nie umarł. I raczej nie umrze w ogóle. To we Włoszech właśnie ogłosili, że się otworzyło kolejna edycja magazynu włoskiego Harpersa, tak? Nie było włoskiego Harpersa, właśnie się otworzył włoski Harpers Bazaar. To zależy też od rynku, tak? Bo po prostu na takich rynkach zagranicznych, typu właśnie Hiszpania, Włochy, tam jest mnóstwo gazet i oni nawet jeśli tych gazet nie czytają, to gdzieś tam je kupują, przeglądają i tam wydaje mi się, że jednak ten rynek ma się świetnie. Te gazety też będą ewoluować, no jak ja pracowałem najpierw w Vivie Modzie, a też pracowałem w Vivie w tym czasie, tak, bo to jest jedna redakcja.
No tak.
Ja tam pracowałem 3 lata, no to była... pamiętam, że to był jakiś taki czas, właśnie 2007-2010. To było Eldorado wtedy po prostu dla gazet. I duże budżety, i mnóstwo sesji, które się tam odbywały. I nawet ta Viva Moda, która była takim niszowym magazynem, kwartalnikiem, bardzo takim sprecyzowanym do określonych odbiorców, ona też się całkiem nieźle sprzedawała. Więc i później ja pracowałem w Fashion właśnie, które było takie też kwartalnikiem o modzie. On się też całkiem nieźle sprzedawał, a też był taki absolutnie niszowy. No. I właśnie później już zacząłem pracować dla takich bardziej komercyjnych gazet, typu właśnie Glamour, Harper's i Elle. Natomiast jakby wywodzę się trochę właśnie z tych niszowych gazet. I pamiętam, że... A o co chodzi? No i za granicą tak naprawdę... I trochę tak widzę teraz taki powrót trochę do tych niszowych gazet, ale przez to, że jakby wszystko się robi takie trochę bardziej... Każda tematyka każdej gazety robi się trochę bardziej zawężona, trochę bardziej te gazety powinny być robione dla entuzjastów i dla hobbystów po prostu. To jest tak jak książki czy albumy. I prawdopodobnie no, to pójdzie w taką stronę, bo te gazety mainstreamowe, które gdzieś tam były gazetami o, nie wiem, newsowymi, albo miały przekazywać jakieś informacje, były o wszystkim, no to one trochę znikają, a zostają te, które są magazynami, nie wiem, dedykowanymi, tak? Czyli na przykład...
Tak, wszystko się staje bardziej niszowe po prostu, nie?
I jakby to nie chodzi o to. Może coś się wydawać w 5000 egzemplarzy i tak prawdopodobnie nie będzie, bo te gazety będą bardziej albumowe, wydawane w małych ilościach. Ale
czy myślisz, że dzięki temu ta jakość będzie właśnie rosła, przez to, że to jest bardziej niszowe i zawężone, to ta jakość i ta, wiesz, i nakład jest mniejszy i tak dalej, to myślisz, że ta jakość będzie rosła, że to będzie się robiło bardziej luksusowe właśnie?
Znaczy, za granicą tak jest, że faktycznie te gazety, które są półrocznikami albo na przykład, nie wiem, tam kwartalnikami, one mają super jakość, tak, bo to są gazety, które mają po 500 stron, to są gazety jak albumy, kupujesz gazetę, która jest albumem tak naprawdę.
Tak, tak.
W której masz tam, nie wiem, 50 sesji zdjęciowych. Ona jest przygotowana przez pół roku, więc jakby też ta treść jest przemyślana tam. Papier jest super. No życzyłbym sobie, żeby tak było na polskim rynku, ale to jeszcze, my nie jesteśmy jeszcze na tym etapie. My jesteśmy na etapie, w Polsce jesteśmy w prasie na etapie zamykania mainstreamowych gazet. I myślę, że jeszcze wydawcy nie wiedzą, co z tym zrobić, tak? Bo to są głównie wydawcy gazet, które były gazetami takimi komercyjnymi. Na razie się ich pozbywają, z tego co widzę. Co też nie mówię, że jest złe, tak? Bo rozumiem, że to jest jakiś tam plan biznesowy i też rozkminiają to jacyś ludzie, którzy pilnują tego, żeby to było rentowne. Natomiast jeszcze myślę, że nie wiem, czy są na etapie ci wydawcy, żeby zająć się właśnie takimi magazynami hobbystycznymi, które są trochę albumowe i wydawane dla bardzo sprecyzowanych odbiorców. Bo za granicą to wcale nie robią duże wydawnictwa. Za granicą to często robią zajawkowicze. Jacyś młodzi ludzie, którzy po prostu, nie wiem, tak jak David Martin, który wydaje magazyn Odda na przykład, tak?
To kojarzę, w ogóle edytorkę mody znam akurat z Oddy.
No właśnie, to tylko że to są młodzi, tacy alternatywni ludzie, to nie są panowie w garniturach, tak? Z korporacji.
No nie,
więc ale... Takich ludzi trochę brakuje, to musiał być taki Mikołaj Komar razy 15, którzy by się podjęli takich tematów, tak?
No tak, żeby robić to po prostu
i
z
oczywiście
pasją.
Taka gazeta, no to ona nie funkcjonuje sama, bo to jest gazeta, która jest półrocznikiem, ale do tego jest dołożony serwis, który jest jakby no, serwisem internetowym, który działa na co dzień. No i to myślę, że jest taki...
Czyli myślę, że to po prostu będzie działało równolegle, tak?
Tak,
że
równolegle.
Ten druk będzie taką celebracją bardziej, a ten internet będzie takim, no nazwijmy to, codziennikiem.
Tak. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak mi się wydaje. No tak jest za granicą, a czy tak będzie w Polsce? Zobaczymy. Też, no tak jak mówię, no magazyny, które się wydają na przykład w Hiszpanii czy we Francji, to też są często magazyny o zasięgu międzynarodowym. Czyli kupują je nie tylko Francuzi czy Hiszpanie. One są wydawane po angielsku i są po prostu kupowane na całym świecie. No w Polsce nie mamy na razie jeszcze żadnego tytułu, który wydaje się na całym świecie, a jest zrobiony tutaj w Polsce przez polską redakcję.
No czekamy na Kamaga po angielsku.
Będzie, czy nie?
Nie wiem.
Ja też nie wiem.
To jest jedyna, która mi przychodzi do głowy. Tak. Magazyn, chciałem powiedzieć gazeta, ale magazyn, który byłby w stanie coś takiego dźwignąć, zrobić w ogóle, nie? Chociaż są inne jeszcze magazyny w Polsce fajne, typu Usta, czy... Tylko, że to nie jest
Cookbook, modowo. Na przykład.
Albo Cookbook, tak. Dokładnie. Tylko, że no, już sama nazwa Cookbooka nie przejdzie za do końca. Chociaż w sumie, nie no, przeszłoby po angielsku też. Właśnie fajna w sumie.
No to właśnie mówię, że to pewnie pójdzie, tak mi się wydaje przynajmniej, w tą stronę. No zobaczymy, jak gazety teraz poradzą sobie z tą takim ciężkim czasem, który będzie tam pewnie 2023-2024 rok. No to tam wszyscy głośno mówią o jakiejś zbliżającej się recesji. Oczywiście magazyny też się boją tego czasu. No natomiast, no tak jak mówię, każdy magazyn ma już swój serwis internetowy, tak? Więc to nie jest tak, że gazeta sobie funkcjonuje oderwana od jakichś współczesnych realiów, tak? Tylko to jest jakiś L, to jest na przykład nie tylko L, tylko LDeco, które jest magazynem o wnętrzach, jest serwis internetowy LPL, który jest jednym z najpopularniejszych serwisów internetowych o tematyce lifestyle'owo-modowej w Polsce. Mm-hmm. No to jest jakby jakiś, tak, jak nazwałbym, że to jest już wszystko jakąś platformą, jakimś takim, tak, jakimś takim brandem po prostu.
No tak, tak. No bo tak się buduje zaufanie, jakiś tam following też ludzi teraz, no inaczej to wygląda. A jak już mówimy o recesji i pieniądzach, takich rzeczach, to wróćmy do tych reklam. Mhm. I tych właśnie 100 stron reklam i 20 kontentu.
To się wszystkim wydaje, bo ludziom się wydaje, przeglądając gazety, że tam faktycznie jest 80% reklam, 20 kontentu. No tak przynajmniej w L nigdy tak nie było, bo w L jednak jest pilnowane, żeby była tam określona proporcja między ilością reklam a ilością kontentu. Natomiast no faktycznie pamiętam, że były takie na przykład wydania, jakieś takie ikoniczne.
No tak, jakieś September issue czy coś.
September issue na przykład amerykańskiego Vogue'a.
Pierwsze 30 stron to...
Nie, pierwsze 30, pierwsze 200 moim zdaniem, albo 300 nawet.
No tak, bo tam były jeszcze poza reklamami jako takimi, to jeszcze były, jak to się nazywa, adwertoriale, o.
No tak, tak, w sensie jakby to September issue to chyba był w 2007 robiony, tam była wtedy chyba Kirsten Dunst na okładce, tak? Już nie pamiętam, czy to była Kirsten Dunst, czy ktoś inny, czy Sienna Miller.
Nie pamiętam.
No w każdym razie to był taki czas, gdzie gazeta miała prawie tam 900 stron. Mhm. I tych reklam faktycznie było, podejrzewam, że z 700. No ale to dlatego, bo jakby każdy chciał być w tym, każda firma chciała być po prostu w tym numerze, tak? Bo to wiadomo było, że to był jakiś ikoniczny numer, który będzie docierał, tak, podsumowujący sezon, znaczy rozpoczynający sezon tak naprawdę. I każda firma chciała być w tym i oni się prześcigali pewnie tej ilości. No, pamiętam, że był taki numer z Lady Gagą chyba, który był w ogóle największym numerem amerykańskiego Vogue'a w historii. To chyba właśnie był kiedyś taki numer z Lady Gagą, który mieliśmy w redakcji Glamoura, ale który ktoś nam ukradł z warsztatowi. Mieliśmy warsztaty z gazetami, daliśmy warsztatowiczom i już ten numer się wrócił. Nas. Nie, ktoś jest szczęśliwym posiadaczem.
Myślę, że to tak może troszeczkę być warte dzisiaj. Ale w ogóle, jak powiedziałeś, 900 stron.
Tak.
To magazyn, który kurwa ma 900 stron.
900 stron. No ale to w Polsce jest trochę inaczej, bo w Polsce po pierwsze... Też za granicą te reklamy to są taką wizualną ucztą trochę, tak? Oglądasz sobie je jak katalogi, na przykład teraz...
Taki album.
Byłem ostatnio w Berlinie z moją koleżanką Karlą Gruszecką. Poszliśmy do takiego concept store'u, znaleźliśmy self-service, nowy numer. I nowy numer self-service jest poświęcony, w całości jest tylko poświęcony reklamom. Czyli jest wydrukowany na tam 400 stronach i koniczne reklamy z historii, które pojawiły się w self-service, czyli na przykład, nie wiem, przypuśćmy, self-service ma 20 lat, został opublikowany w nim tam na 400 czy 500 stronach wszystkie kampanie reklamowe, które były, znaczy nie wszystkie w ogóle z tych 20 lat, tylko wszystkie takie najbardziej ikoniczne kampanie reklamowe Domów Mody świetne, tak, no Karla kupiła, ja nie kupiłem, bo ja kupiłem sobie inne, ale to pożyczę najwyżej. Natomiast no tak, no tak jak mówię, że one były na tyle wizualną ucztą, że z tego można zrobić ten. Teraz po pierwsze, w większości reklamy nie są jednak aż tak atrakcyjne teraz. Po drugie, jednak większość reklamodawców chce, żeby to było adwertoriale. Adwertoriale to jest też tak, że często tam jest dużo tekstu, czyli to jest jakby taka bardziej informacja.
A wytłumacz właśnie, bo nie każdy może wiedzieć, co to jest adwertorial.
No adwertorial to może być i adwertorial, może być, to jest tak naprawdę strona reklamowa. Może być tylko zdjęciowa, może być po prostu zdjęciowo-tekstowa, może być tekstowa.
Mhm. Ja pamiętam, jak ja jeszcze robiłem modowe
rzeczy. Ale bardzo dużo jest właśnie takich zdjęciowo-tekstowych adwertoriali, no które klienci bardzo by chcieli, żeby się nie odróżniały od części contentu, redakcyjnej. Tak. Natomiast gdzieś tam się muszą jednak odróżniać, no i przez to to się nie zawsze jest takie piękne, nie zawsze jest takie atrakcyjne wizualnie, tak, bo wiadomo, że piękne reklamy jest są takim fajnym przerywnikiem w gazecie, tak, pomiędzy stronami edytorskimi.
No tak, no bo czy to jest tak bardzo technicznie, to jest jedyne źródło utrzymania magazynów? Czy, no bo tak naprawdę co, no ta cena, za którą się kupuje magazyn, czy no to nie gra roli większej tak naprawdę przecież, nie? W całym budżecie utrzymania magazynu, nie? Jakby te reklamy to jest podstawa. Czy się mylę? Znaczy ja nie wiem, to tak z ciekawości totalnie.
No wydaje mi się, że jest taki czas ogólnie na, to nie jest żadna tajemnica, że jest taki czas teraz na rynku, że faktycznie większość gazet się utrzymuje raczej z reklamodawców, ale oczywiście ważną częścią jest wciąż sprzedaż i jakby o tą sprzedaż się walczy z każdym numerem.
No tak, no bo zasadniczo reklamodawcy
wiadomo,
do ciebie
nie
przyjdą.
Wiadomo, że to nie jest już taka sprzedaż jak 10 lat temu, tak?
No tak.
Bo jakby nawet największe gazety świata już nie mają takiej sprzedaży, jak miało 10 czy 15 lat temu. No ale ta sprzedaż jest bardzo ważna, istotna. To nie jest tak, że sobie robisz co chcesz, liczysz na reklamodawców i nie liczysz się z tym, czy gazeta się spodoba, czy będzie dobrze odebrana i czy będzie chętnie kupowana, czy nie. No każdy chce się dobrze sprzedawać.
No tak, wiadomo. No i tak łatwiej jest reklamodawców do siebie przyciągnąć. Tak. Dobra, wystarczy tych reklam, bo zaczniemy zaraz rozmawiać o twoich studiach finansowo-bankowych, tak?
O których już dawno zapomniałem.
Ale chciałem zapytać się ciebie, co myślisz o polskiej modzie dzisiaj na przykład? Bo ja na przykład no mieszkałem bardzo dużo za granicą i dla mnie polska moda zawsze była taka po prostu polska. Jakby to nic nie wyszło nigdy porządnie poza Polskę.
A kiedy mieszkałeś za granicą? W jakich latach?
Wiesz co, od 4 lat już nie wyjeżdżam za bardzo.
Okej.
Do Stanów bardzo dużo jeździłem jak jakoś przez powiedzmy 6 lat, 5 lat. 4 lata temu przestałem. A wcześniej mieszkałem w Irlandii przez 8 lat. Mhm. Czyli 2007 do 2013-14 jakoś tak.
I takim zaściankiem ci się pewnie wydawała ta polska moda,
wiesz
tak?
Wiesz co... Nie, to nie chodzi o to. Chodzi o to, że... Znaczy w ogóle to mam takie przemyślenie generalnie, że wszystkie kraje, które nie mają języka angielskiego, już jest im dużo trudniej, czy w ogóle takiego popularnego, jak hiszpański, bo mówiliśmy o magazynach hiszpańskich, że one mają w ogóle bardzo takie... są takie zamknięte, wiesz, jakby... Jak pojedziesz do Niemczech, tam jest jakiś turbo celebryta, wszyscy go znają, bo byłem na takim w ogóle z Das Bild z Tonym, bo ja z Tonym Kelly pracowałem bardzo dużo. I z Das Bild wzięli nas na jakiś taki cruise po Wyspach Kanaryjskich i tam byli celebryci niemieccy. Nikogo, kurwa, nie znałem. Nie miałem pojęcia. Znaczy była tam jakaś babka, która była żoną i jego córka, Faber-Castell. Kojarzysz Faber-Castell, to tego kolesia?
Nie.
Kredki on robił, kojarzysz Faber-Castell. Tak, no ale nie tylko, ogólnie mnóstwo pieniędzy. No ale była też Polka, Magda, ona była gimnastyczką olimpijską, która się hajdnęła z jakimś piłkarzem i w Niemczech jest znana, wiesz. Pamiętasz taki numer I'm Horny? To miała taki z lat 90, 2000 chyba. To była Emma Lanford, taka babka. Ona bardzo fajna w ogóle akurat, się z nią bardzo polubiliśmy. No i to właśnie tacy ludzie, którzy, wiesz, nie masz pojęcia, kto to jest, a w Niemczech oni tam po prostu... Wiesz, jak widzą na ulicy, to się nie da przejść, bo są tak znani. I mam wrażenie, że trochę Polska też jest takim...
Że taka lokalna, tak?
Że to wszystko jest takie bardzo lokalne. Wszystko. No już i celebryci, no mamy Lewandowskiego, tak? Który jest mocno międzynarodowy, ale wszystko takie się wydaje bardzo, bardzo lokalne. Ja nie mówię, to jest w ogóle złe w żadnym wypadku, tylko tak nie widziałem. Jedyna moda, którą gdzieś tam kojarzę, że była poza Polską, to była Ewa Minge. Ale nie wiem, czy to...
Ale Ewa Minge była ona była reprezentacją Polski na schodach hiszpańskich w Rzymie za każdym razem, jak był jakiś tego typu event. Wiesz co, ja mam kilka przemyśleń oczywiście dotyczących polskiej mody. Myślę, że to się klaruje w tym momencie, w jakim ona pójdzie kierunku. Natomiast wciąż uważam, że dziwne jest to, że jak na... Co prawda oczywiście jest to dużo młodszy rynek w Polsce niż, nie wiem, w Unii, w innych krajach, na przykład Unii, tak jak, nie wiem, w Niemczech, czy w Hiszpanii, czy we Francji, gdzie jakby ta moda wystartowała z takim impetem już po wojnie i się rozkręcała w tym czasie, tak w latach 50., 60., 70., bo myślę, ta moda w Polsce to jest, podejrzewam, że od tam roku 90. w górę. Więc oczywiście jest dużo młodszym rynkiem, aczkolwiek już na tyle dojrzałym, że wydawało mi się, że już trochę będzie więcej polskich projektantów popularnych za granicą i więcej polskich projektantów będzie pracować w domach mody na stanowiskach takich frontmenów. Bo oczywiście jest już sporo projektantów, którzy są, nie wiem, są absolwentami polskiej uczelni, którzy pracują dla zagranicznych marek, tak? Bo i jest dziewczyna, która pracuje dla Bottega Veneta, jest chłopak, który pracuje dla Ricka Owensa, jest inny chłopak, który pracuje dla Celine, który ostatnio zwyciężył zresztą Złotą Nitkę. I jest chłopak, który pracuje... Jest dziewczyna... Jest też bardzo znany... Znaczy bardzo znany. Jest też projektant biżuterii, który pracuje dla Chanel. Też Polak. Oczywiście są takie osoby, tylko one są osobami gdzieś tam w cieniu tych dyrektorów kreatywnych. A mi chodzi o to, że jakby nie ma tej osoby, która jest takim frontmanem, tak jak był John Galliano w Diorze, jak nie wiem, jak Maria, jak nie wiem, jak jest, przypuśćmy teraz Maria Grazia Curie w Diorze, jak jest, nie wiem,
Tom Ford.
Jak na przykład był Tom Ford w Gucci i tak dalej. Tak, pozwolę podać przykłady takich osób, które po prostu...
Takie ikoniczne to jest już,
ikonicznych, tak, które po prostu bo to są osoby, które pracują w studiach projektowych, o których ja mówię, a nie ma jakby... Wciąż takiego Polaka, który gdzieś tam zająłby takie stanowisko znaczące, gdyby byłby dyrektorem kreatywnym Saint Laurent, tak jak jest Antony Vaccarello. Więc jakby to, trochę jestem tym rozczarowany, bo wiem, że Polacy już mają coraz lepsze wykształcenie w tym temacie i zastanawiam się, czego nam brakuje. Natomiast no, to jest to, czego bym chciał, to jest to, co bym chciał, żeby kiedyś się wydarzyło. Mam nadzieję, że już niedługo. Natomiast no, mamy z czego być oczywiście dumni, bo mamy Magdę Butym, która jest obecnie najbardziej popularną polską projektantką za granicą i faktycznie ona jest bardzo popularna. Gdzieś tam podróżuje na różne tygodnie mody czy konferencje zagraniczne z innymi dziennikarzami z innych krajów i wszyscy znają Magdę. Byłem w Dubaju pod koniec października. Była stylistka z francuskiego Elle, która właśnie mówiła mi, że ona uwielbia ciuchy Magdy Butym i że w ogóle jest w niej zakochana. I też największe celebrytki gdzieś tam świata, magazyny pokazują kolekcję Magdy Butym, więc to jest taki nasz główny powód do dumy. Natomiast no, rynek, no, oprócz tych takich sieciówek, które, typu właśnie Rizet, 4F i tak dalej, które są takimi gigantycznymi brandami, to mamy powód do dumy, mamy bardzo dużo marek polskich, które są coraz popularniejsze wśród nawet bardziej mainstreamowych polskich klientów. Ten rynek tych marek polskich zrobił się bardzo duży. On był, kiedyś on w ogóle nie funkcjonował, bo do 2010-2011 roku polska moda to byli tylko polscy projektanci, tak? Jak myślałeś o polskiej modzie, to myślałeś o Łukasz Jemioł, Gosia Baczyńska, Paprocki Brzozowski, Tomasz Osoliński i o ich pokazach mody, a to była moda, to nie mogłeś sobie kupić, tak wejść do sklepu i ją kupić.
No tak.
To była moda robiona, szyta na zamówienie, tak? Czy jak chciałeś sobie uszyć sukienkę, to mogłeś sobie uszyć sukienkę, chciałeś sobie uszyć garnitur, to mogłeś sobie uszyć garnitur. Natomiast gdzieś tam w tym 2010 lat temu to się zmieniło, zaczęły powstawać polskie marki odzieżowe, trochę jak grzyby po deszczu, ich było na początku bardzo dużo, większość robiło wtedy jeszcze taką dresówkę, później ta dresówka trochę się przemieniła, odpadła. No z tych takich starych marek, no to zostało na przykład, nie wiem, Peleny, Lala, tak? Czy właśnie nie wiem, czy oni dalej funkcjonują, czy nie.
Peleny, to chyba jeszcze coś tam jest.
I no, na przykład Risk Made in Warsaw, tak? Bo to są te takie stare polskie marki, które były jednymi z pierwszych, ale gdzieś tam też one się rozkręciły i nie tylko już robią dzianiny, tak?
Natomiast... Ale wiesz, że jedną z w ogóle bardziej popularnych międzynarodowo marek w pewnym momencie odzieżowych, polskich, to było Miss Google, Miss Google,
Miss Mister, Go, Mister Go, tak
coś
słyszałem.
Takiego. I to w ogóle, nie wiem, czy to jest ściema, tak, wiesz, po prostu jakiś taki rumor rzucony PR-owy, ale...
Mister Google i Miss Go, tak?
Jakoś takiego, tak, jakoś tak. Pamiętam. Oni takie robili...
Zapomniałem o tym.
All over printy robili chyba po prostu na bluzach i coś było takiego, że tam Rihanna, czy jakiś w ogóle amerykański celebryta to zaczął łożyć i oni się sprzedawali jak szaleni podobno. Tylko też właśnie to jest kwestia tego, gdzie jest moda jakby i chciałem też o tym z tobą porozmawiać, bo teraz mam wrażenie, że na świecie takim, na międzynarodowej scenie w ogóle modowej, to jest genialne, bo niektóre marki robią to świetnie i nie rozumiem hejtu na przykład co zrobiła teraz Balenciaga bodajże z Adidasem?
No to jest temat, którego wolałbym uniknąć w dzisiejszej rozmowie.
Okej, dobrze. Ale bardzo mi się to na przykład Gucci z Adidasem zrobiło. Dla mnie to jest super. Mi się to strasznie podoba.
Ale mówisz o kolekcji, o ciuchach.
O kolekcji,
mówisz
ja o kolekcji, mówię tylko o ciuchach.
Tak. Mówisz o kolekcji, takiej kolaboracji pomiędzy...
Gucci i Adidasem. Tak. I oni zrobili takie, no te swoje printy. Tak, Gucci tak. Poprzeplatało z Adidasa trzema paskami i to wszystko wygląda dla mnie super. Jako wizual... Wiesz, taka rzecz, którą chciałoby się fotografować, bo to już same sobie jest fajną historią dla mnie. Połączenie, wiesz, takiego undergroundu, jak się reklamował Adidas, wiesz, ja go kojarzę z Jamiroquaiem albo takim czymś dla mnie, czy z Jonathanem Davisem z Korna, wiesz.
Znaczy w ogóle te takie mariaże takich brandów mainstreamowych, właśnie tak jak mówisz, typu Adidas, Nike, nie wiem, Russell Athletic, coś takiego, z luksusowymi domami mody są bardzo na czasie, tak? I to już nie tylko teraz, ale już od jakiegoś czasu są bardzo na czasie. I one, i tych kolaboracji takich jest mnóstwo, tak?
Ale mi chodziło bardziej o streetwear tak naprawdę. Ja się do tego odnosiłem. Bo mam wrażenie właśnie, że od kilku lat coraz mocniejszy robi się streetwear, taki wiesz, jako moda, który wchodzi rzeczywiście do mody. Mhm. Bo wiesz, kiedyś moda to właśnie były te wszystkie domy modowe, Dior, tak dalej, Chanel, Bottega Veneta.
Tak.
I to była moda, która jest dla zwykłego zjadacza chleba totalnie niedostępna. To jest, wiesz, jakieś aspiracyjne...
Streetwear przyszedł do mody wraz z millennialsami, jak pojawili się millennialsi.
A ty jesteś millennialsem?
Ja jestem millennialsem. Chyba początkiem millennialsu.
Który jesteś rocznik?
8-3.
A, no jestem 8-5. No to... Właśnie ja zawsze myślałem, że tak nie do końca, ale jestem, ale trochę nie. W każdym razie, wiesz, to na przykład Kanye West, jakby... co w ogóle się dzieje od tej strony. Na przykład ja tej mody szanuję, że ktoś próbuje coś takiego robić, ale w ogóle tego nie kleję. Jakby to nie jest coś, co dla mnie jest nośne osobiście, a nadal uwielbiam właśnie tą taką modę ikoniczną z wielkich domów. Dla mnie to jest piękne. Wiesz, to jest... No to jest super i właśnie jeszcze połączenie do tego takiego właśnie streetwearu, właśnie tych mariaży różnych marek, tych kontrastów, bo ja zawsze bardzo lubię to. To jest dla mnie super, to jest fantastyczne, ale chciałem zapytać o tą modę streetwearową taką, co o tym myślisz w Polsce? I bo mam wrażenie, że tego robi się teraz coraz więcej, te pokolenie Z i te młodsze, już nie wiem jak one się nazywają, Y.
I młodsze Zetki, nie? Generacja Z,
młodsze tak? Z, tak, ale jeszcze młodsze są teraz, takie wiesz, co mają młodsze. Teraz 17 lat.
To nie jest Z właśnie?
Nie, chyba Z to są już te 20-latki. Nie wiem, ja nie wiem, wiesz co, taka nomenklatura, ale wiesz, no są różne marki takie właśnie, które robią dzianiny, jakieś jeansy, jakieś takie, wiesz...
Znaczy, wydaje mi się właśnie, że ten boom na takie średnią jakości dresówkę, bluzy, hoodie, dresy, t-shirty ze śmiesznymi printami już dawno minął, bo właśnie to był taki okres, moim zdaniem, jakiś taki 2011-2015, gdzie Polacy się tym zachłysnęli i było kilka marek, które nawet nie chcę wymieniać, które faktycznie to robiły i się dorobiły, właściciele tych marek pewnie dorobili się niezłych pieniędzy. Niektóre z tych marek wciąż są, niektórych dalej nie ma, niektórych już nie ma. Natomiast jakby te polskie marki ewoluowały i te marki, które teraz są w ogóle popularne w Polsce, to są marki, które robią raczej rzeczy bardzo jakościowe, klasyczne, jesteśmy na bardzo wysokim poziomie, jest dużo brandów, które robią akcesoria, tak? Czyli na przykład, nie wiem, torebki Zosi Chylak, torebki Mako, torebki no Mandel, tak, które po prostu są bardzo chętnie kupowane przez Polki, bo są, mają fajne wzory.
Chylakowe są super, bo bardzo mi się podobają.
Oczywiście mają też i mają fajne formy i są świetnie zrobione. Mamy bardzo dużo marek biżuteryjnych i faktycznie tych biżuteryjnych to jest, też jest cała masa i jest też tej biżuterii typu właśnie Rosa Chains bardzo dużo i też jest bardzo jakościowa. Mamy fajne marki robiące klasykę z twistem, czyli na przykład The Other Side, tak? Mhm. I jakby to w tą stronę poszło. Dresówek już moim zdaniem prawie w ogóle nie mamy w Polsce. Natomiast to jest to, o czym chciałem powiedzieć a propos polskich marek. Natomiast wracając do tego pytania twojego o streetwear na tym światowym poziomie, ja na samym streetwearze aż tak bardzo się nie znam. Mhm. Natomiast...
Ale w kontekście właśnie mody, natomiast dużej
wiem,
mody.
Wiem, dlaczego domy mody chciały po prostu jakby wejść w tą interakcję z tymi markami streetwearowymi. Bo to jest tak, że do któregoś momentu domy mody były... Domy mody robiły głównie rzeczy takie jednak gdzieś tam... nie wiem, jak to nazwać, powiedzmy, wyjściowe, tak? No bo, przypuśćmy, tak, u Diora...
Takie couture,
u Diora, tak jak oglądałeś pokazy Diora, no to przede wszystkim widziałeś jakieś takie spektakularne sukienki. Mm-hmm. Jak oglądałeś pokazy Gucci, to widziałeś seksowne takie fasony, tak? Nie wiem. A u facetów głównie garnitury. Mm-hmm. W Bosie tak samo. Jeśli chodzi o... I tak było do pewnego momentu, mm-hmm. tak? Że to była jednak taka... nie chcę nazwać klasyka, bo to nie było klasyczne. Natomiast to było fajne, ale gdzieś tam wciąż dla osób starszych, natomiast i takich, które gdzieś tam miały pieniądze, wydawały pieniądze na te rzeczy, natomiast w pewnym momencie okazało się, że to młodsze pokolenie, 20-parolatków, zarabia kasę i po pierwsze czasem ma to pieniądze od rodziców, czasem te pieniądze sobie odkłada, ale oni też już chcą mieć luksusowe rzeczy, tak? Że to pokolenie milenialsów to było pierwsze pokolenie, które od młodego zapragnęło mieć coś z metką. Mhm. I z metką znanego projektanta. I oni zaczęli... i to różnie było, bo nawet rozmawiałem tam czasem z jakimiś tam kupcami. Czasem to są ludzie, którzy właśnie sobie wcale tak dużo nie zarabiają, ale sobie odkładają pieniądze na te rzeczy. Czasem oczywiście są to bardzo bogaci ludzie, a czasem wystarczy przejść do Witkaca w sobotę, żeby zobaczyć, że na ruchomych schodach w domach handlowych są rzesze nastolatków chodzących od góry do dołu w Off-White'cie, Aleksandrze McQueenie i tak dalej, którzy prawdopodobnie mają te pieniądze, może 5% z nich są znanymi TikTokerami, tak? Ale gdzieś tam większość ma pewnie te pieniądze od rodziców i też wydają pieniądze na te ubrania. No więc tak, jakby też, żeby po prostu wyjść im naprzeciw, domy mody, tak samo, myślę, że wpadły na ten pomysł, żeby po prostu zrobić te ubrania, po pierwsze trochę bardziej dla nich, po drugie, żeby te ubrania były praktyczne, bo w większości tych rzeczy to były ubrania eleganckie albo do pracy w tych domach mody, tak?
Tak.
Natomiast oni w końcu stwierdzili, że skoro ubrania, nie wiem, takie utylitarne, praktyczne, użyteczne są potrzebne na co dzień, zróbmy takie ubrania z metką. Mhm. No i zaczęły. I to jest fenomen Balenciagi właśnie. To jest fenomen wszystkich właśnie kolaboracji domów mody ze streetwearowymi markami.
A co myślisz o takich rzeczach, jak akurat ja miałem okazję pracować z nim i tam przy jakichś rzeczach, no, to tam ci poopowiadam później, co teraz zanudzać się powtarzać, ale Plainie.
O Filipie Plainie? Mhm. Ja bardzo mało wiem na temat Filipa.
Ale chodzi
Plaina.
Mi, wiesz, znowu, pod kątem mody, jakby, wiesz, to ty jesteś specjalistą od tego.
Pod kątem mody, wiesz co, powiem ci tak, starałem się w ogóle... Znaczy, czy mi się to osobiście podoba? No wiadomo, że to nie jest w moim stylu, tak, bo to jest taki blink-blink nie do końca w moim temacie, tak, ale rozumiem fenomen tej marki.
Jak rozumiesz fenomen?
Tak, oczywiście, że rozumiem, no, to jest...
Nie, tak, akurat nie potrafię zrozumieć, chociaż szanuję to.
Ale musiałbyś tutaj, myślę, że każdego piłkarza byś tu zaprosił, to by ci powiedział, bo to są odbiorcy, moim zdaniem, Filipa Plaina, tak.
Okay.
Niektórzy lubią wyglądać spektakularnie, tak. I wyglądać...
Ale dla mnie spektakularna to jest, wiesz, Jessica Rabbit w czerwonej sukience, rozumiesz, z rozporkiem.
Ale niektórzy lubią, żeby było widać, żeby widać było na nich logo, tak? I lubią, żeby ta moda gdzieś tam się świeciła, tak? Nie wiem, jak to nazwać inaczej. no nie wiem, Disquiet czy Philip Lane, no są takie marki, które po prostu świetnie sobie
radzą. Disquiet fajne ciuchy robił kiedyś, teraz bardzo chyba
ucichło. Znaczy, Disquiet robi bardziej złożone te kolekcje, tak, bo są no. i takie, no. Natomiast słyszałem, że Corner Philippa Play, znaczy Corner Discord to jest jeden z najlepiej sprzedających się Cornerów w Witkacu.
Discord, bo Play otworzył teraz chyba Discord. w Polsce salon, nie?
A Philip Lane kiedyś też był jednym z najlepiej sprzedających się w Witkacu, teraz już chyba go nie ma, bo ma swój własny butik.
Tak. No właśnie, ma swój...
Ale to tak, no to myślę, że też ma fanów.
Tak,
powiem ci tak, jak są pokazy w Mediolanie Philipa Plaina, jeżdżę na pokazy...
No, byłem na kilku.
Ja nie byłem na żadnym pokazie Philipa Plaina.
Znaczy na pokazie jako takim nie, ale robiliśmy zdjęcia na przykład na secie.
Ale to jest
wcześniej.
W Mediolanie zawsze bardzo duże wydarzenie.
No tak, ale Włosi też są tacy trochę blink ogólnie, nie?
No tak, ale Fashion Week w Mediolanie jest bardzo zróżnicowany. Są i takie, i są no pokazy tak. Gucci, które są bardzo retro, i są pokazy gdzieś tam Jill Sander, które są bardzo minimalistyczne. No i Philipa Plaina, które są takim wielkim wydarzeniem, tak? No, trochę
takie cyrkowe. Stadionowym
nawet bym powiedział.
No tak, tak. Ja byłem na... robiliśmy zdjęcia zresztą z Paris... na pokazie, gdzie on w teatrze postawili kort tenisowy. I wszystko było w takim... Było z... lat temu chyba.
Ale doceniam projektantów, którzy potrafią zrobić biznes z...
A wiesz, co on robił wcześniej?
Nie, co robił?
On jest w ogóle z wykształcenia prawnikiem, chyba, albo coś tam, prawo skończył, a wcześniej projektował domy dla psów.
No, więc jest po prostu biznesmenem, no, potrafi zrobić po prostu pieniądze.
Ja by to totalnie szanuję, jakby to, co on, stary, no to jest psycho, jeżeli chodzi o to, wiesz, to jest facet, który ja pamiętam, jak robiliśmy.
No fajnie, że potrafi spieniężyć te swoje...
Tak, to jest niesamowite, to jest naprawdę do naśladowania niektóre elementy są, bo tak. Jak robiliśmy zdjęcia do jakiejś tam kampanii, to on na przykład, i był backstage, ktoś kręcił jakiś backstage, to on kazał asystentom założyć buty Plaina. Bo powiedział, kurwa, nie ma być tak, że tutaj ktoś chodzi w Nike'ach. Jakby rozumiesz? Rozumiem. To jest, dla mnie to jest fantastyczne. Tak. On na przykład nie zakłada nic innego niż swoje ciuchy. Kumasz.
A to ciekawe, bo to chyba rzadkie w sumie.
Dla mnie to jest super, bo on to tłumaczy. Mówi, jak ja mogę sprzedawać coś ze swoim nazwiskiem na tym i nie chodzić w tym. I chodzić w Diorze. Albo w czymś. Czy to jest w ogóle, nie ma sensu.
No tak,
to jest, no dla mnie to jest niesamowite, naprawdę totalny szacunek. Jeżeli chodzi o to, to super, chociaż też ja miałem straszną bekę, bo jak przyjechałem, pamiętam, po tych zdjęciach, to jakiś taki, wiesz, grubszy facet w obcisłej koszulce, oczywiście po drubie, Plaina hot dogi robił w Żabce w Polsce. I wysyłałem tam później znajomym właśnie, że wiesz, przed chwilą robiliśmy kampanię, a tu chłop robi, wiesz, taka totalnie obcisła, jeszcze zaciasna ta mała koszulka, nie? Więc to było takie zabawne. A się pytałem o ten streetwear, bo mam wrażenie, że właśnie te młodsze pokolenia, one bardzo mocno wchodzą, tylko to też wszystko takie jest na chwilę trochę, nie? Że one wchodzą mocno w coś i za pół roku nagle tego jakby nie ma trochę. Takie TikTokowe to wszystko jest, ale o tego Kaniego chciałem się zapytać wiesz, jakby... Bo ja sam nie wiem, co znaczy... myśleć. Nie chodzi mi o Kaniego, tylko o tą modę, którą tworzy. I
chodzi
robi,
o ciuchy.
O ciuchy. Nie chodzi mi o niego jako postać, tylko te jego ciuchy. Dla mnie to jest takie futurystyczne bardzo. I się zastanawiam właśnie, na ile to jest rzeczywiście trendseterskie w ogóle, wiesz.
Znaczy nie no, on jest na pewno artystą wizjonerem, to bez dwóch zdań. Natomiast, znaczy ta moda to jest w ogóle jego bakcyl, którą złapał później, tak? On się nią interesował, ale zaczął ją robić jakoś tak, no nie wiem, pewnie tam, nie wiem, chyba z 10 lat temu dopiero, nie? Natomiast...
Ale on chyba pracował w jakimś domu mody w ogóle, jako jakiś asystent.
On,
czy
wiesz
coś.
Co, to było inaczej, bo on był takim jakby prawą ręką Kaniego w sprawach wizerunku, jego dotyczących na przykład trasy koncertowej albo na przykład storiów scenicznych był Virgil Abloh, tak? Czyli o, tak, no, projektant Off-White, który zmarł rok temu. Mhm. Dokładnie jakoś właśnie rok temu. I oni razem wpadli na taki pomysł, żeby zacząć robić ciuchy. Tamten miał wykształcenie bardziej związane z projektowaniem, Kanye mniej, ale oni stwierdzili, że chcą się doszkolić i się zatrudnili, poprosili Karla Lagerfelda, żeby przyjął ich na staż do domu od Fendi. Okay. I faktycznie oni poszli tak na staż i byli stażystami. Nie wiem, jak to faktycznie w praktyce wyglądało, ale Kanye i Virgil byli w Fendi faktycznie.
Najbogatszy stażysta.
Tak, najbogatszy stażysta w domu mody Fendi. Ale też dobrym dom mody sobie wybrali, trzeba przyznać. I oni się tam wyszkolili, no tam później każdy poszedł w swoją stronę, bo Virgil założył swój brand Off-White, a później został dyrektorem kreatywnym męskiej linii Louis Vuitton, a Kanye poszedł swoim torem, ale te ciuchy, które on robił, znaczy tak, inaczej, no ja bym się nie ubrał pewnie tak jeden do jednego, natomiast dużo elementów garderoby mi się podobało.
Skoro mówisz jego, teraz o Virgilu?
Nie, mówię teraz o Kanye.
Okay. Mhm.
I skoro jego buty, jak się pojedzie do Stanów, to buty, które on robi do Adidasa, to masz wrażenie, że jak byłem w Miami, to miałem wrażenie, że co druga osoba miała.
Tak, tak.
Serio, to po prostu fenomen. Mówię, tak w Stanach dopiero to widać, bardzo on jest popularny i na jaką skalę jakby to, co on robi, faktycznie weszło do jakiejś nawet popkultury i nie wiem, do garderoby nie wiem, zwykłego człowieka gdzieś tam, tak? Bo to nie było tak, że gdzieś tam, no nie wiem, w Gucci, no to musisz poszukać trochę tych osób, które tak się ubierają. Natomiast tam no, na ulicach po prostu połowa osób w tych takich klapkach jego, które zrobił dla Adidasa i w Easy. Więc jakby to jest niesamowite, że potrafisz stworzyć modę nawet na coś, co nie do końca się... To jest ciekawe, tak? Podoba, tak? No bo to też jest case Balenciagi, że jakby tworzysz modę trochę na coś, co z pierwszego... Najpierw jest brzydkie, tak? Z pozoru wydaje się brzydkie, a później gdzieś tam... to w twojej głowie ewoluuje i no nie wiem, no i pomimo tego, że nawet nie do końca uważasz, że to jest dla ciebie, to gdzieś też zaczynasz to nosić, bo uważasz, że to jest cool. Tak, rozumiem, tak, że jakby świat zaczął nosić, nie wiem, ciuchy czy Balenciagi, czy Kaniego, dlatego bo stwierdzi, że na pewnym etapie tak one są cool. No, nie wiem, czy teraz są cool, bo raczej...
A tobie nie chodziło nigdy...
Chyba nie są.
A tobie nie chodziło nigdy po głowie, żeby właśnie zająć się tworzeniem marki, czy pracowaniu właśnie dla marki jakiejś odzieżowej?
Wiesz co?
Albo żeby kolekcję swoją zrobić?
Swoją kolekcję takiego, to wiesz. Raczej nie. Nie przyszło mi to raczej do głowy i też nie wiem, czy w ogóle miałbym takie umiejętności. Natomiast jeśli chodzi o... To jest ciekawe pytanie, bo za granicą często i redaktorzy, i styliści pracowali często i na przykład dla gazet, i jednocześnie byli na przykład konsultantami w markach odzieżowych. Mm-hmm. Albo czasem byli też na pewnym etapie gdzieś tam pracowali na przykład w gazecie, a za chwilę pracowali na przykład dla jakiegoś domu mody. Na przykład Grace Coddington pracowała dla amerykańskiego czy tam brytyjskiego Vogue, a później pracowała na przykład dla Calvina Kleina przez parę lat. To jest oczywiście przykład, bo takich przykładów jest mnóstwo. Natomiast w Polsce gdzieś tam tych ludzi trochę się szufladkuje i faktycznie może i miałbym ochotę nawet popracować dla jakiejś marki odzieżowej, bo to jest fajne też doświadczenie i gdzieś czuję, że mam też wiedzę i background do tego. Natomiast w Polsce trochę jest takie szufladkowanie, że jak jesteś stylistą, to jesteś stylistą, chociaż niektórzy styliści też konsultują, tak, marki. Jak jesteś dziennikarzem, no to znaczy, że jesteś dziennikarzem, to że prawdopodobnie nic innego nie potrafisz, tylko potrafisz pisać tak, ewentualnie.
No ale wiesz, jak gdyby z mojego punktu widzenia, gdybym ja był marką odzieżową, to ty masz niesamowitą wiedzę tego, co się dzieje na świecie, bo musisz, twoja praca tego po prostu wymaga. Wiesz, co będzie, co było, co się sprzedaje, co się nie sprzedaje, jakby wiesz, no to są w ogóle kluczowe rzeczy, co dobrze wygląda na kim, jakby kto...
No tak, wiesz. Dlatego mówię właśnie, że za granicą faktycznie ci styliści, dziennikarze, oni bardzo często gdzieś tam dla tych marek pracowali na swoim etapie kariery, albo gdzieś tam konsultowali. W Polsce to jest mniej popularne, aczkolwiek nie wiem dlaczego. Może to też wynika z tego, że że nie wiem, szefowie tych małych uważają, że nie chcielibyśmy tego robić, nie wiem dlaczego.
No to czyli oficjalnie teraz można poinformować, że w razie czego
proszę
Marcin jest otwarty oczywiście na kolaborację z polskimi markami. A bo masz czapkę właśnie Kupisza i dlaczego z Robertem na przykład nie podziałasz, wiesz, jakby, bo w ogóle a propos Kupisza chciałem, nie wiem jaka jest, jak się znacie, to jest
znamy się z Robertem, ale nie kumplujemy się jakoś.
Bo na przykład też mam wrażenie, że właśnie fajnie, to jest coś takiego, co mogłoby się sprzedać, to co on robi za granicą. Bo jest to jakieś, to jest takie, wiesz, to takie mam wrażenie, to tak odbieram, że to moja jaja, to jest po prostu, wiesz, takie fajne, bo jest zdefiniowane, to nie jest takie właśnie...
Znaczy Kupisz na pewno jest jeden z projektantów, który odniósł wielki sukces, tak, na tej swojej kreacji, ale to, no to takich ludzi to w ogóle też trzeba mega doceniać, bo... Jak był tancerzem, to był dobrym tancerzem. Jak był fryzjerem, to był świetnym fryzjerem. A jak postanowił zająć się modą, to zrobił to w taki spektakularny sposób, że od razu zaczął robić pokazy mody, otwierać butiki i sprzedawać ciuchy. No to jest, że to już jest jego trzeci etap w życiu, taki zawodowy, gdzie odnosi sukces, więc to jest moim zdaniem po pierwsze Roberta, jakiś taki dobry flow, attitude i taka sprawczość, myślę, którą ma w sobie, bo jakby ludzie mają dużo pomysłów, często nie przychodzą do realizacji, a on jakby przychodzi do realizacji i odnosi sukcesy w tym. Natomiast no, to też było zawsze jakieś. Pamiętam pierwszy pokaz w ogóle Roberta, bardzo fajny był. Pamiętam, że było świetne after party po tym pokazie u Laury Budzyk. Pamiętam, że zerwałem jej kawałek schodka. Były takie schodki, które były na takich jakby linkach, nie?
Wiszących, tak, czy coś?
Takie wiszące, no. Pamiętam, że jakoś tak się uwiesiłem, że udało mi się zerwać te schodki. Ale pamiętam, że to była świetna impreza. Magda Fonskowa, jak była na tej imprezie, w ogóle dużo tam się działo. Większość rzeczy zostawię dla siebie, bo to, co widziałem, to już nie odwidzę, ale świetna to była impreza.
A wiesz, że w ogóle z Magdą chodziłem do liceum?
Czyli ty z Trójmiasta jesteś, tak?
Tak, czy nie? Ja jestem z Trójmiasta, okay. Tak.
Aha, no tak. Bo ona jakieś nawet była taka kampania reklamowa, bardzo ona mnie bawi do tej pory, że właśnie mówiła, że Paryż, Mediolan, Nowy Jork, moje Trójmiasto.
No tak.
ale to super, no ona piękna zawsze była, prawda? I jest tak. Do tej pory zresztą.
No tak, tak, tak. Ale tak dużo chyba jej nie widać teraz już.
Wiesz co, bo ona miała problemy zdrowotne. I gdzieś tam w tym momencie, jak miała te problemy, to się chyba tak trochę wycofała. Ale nie wiem nawet co by teraz...
ciekawe. Nie uwierzysz, ale już ponad godzinę rozmawiamy,
a to szybko zleciało.
No bo mówiłem ci, że to jest jak jest flow, to jest flow, tak. Jak jest o czym rozmawiać, to wtedy jest o czym
rozmawiać. Ale to właśnie tylko ci jeszcze powiem jedno, bo to mi się przypomniało, że, bo mówiłeś dużo o tym streetwearze, a właśnie chciałem ci powiedzieć, że w ogóle następuje taki trochę czas w modzie, że marki chcą odchodzić od tego streetwearu właśnie. Że jakby okazało się, pandemia dużo rzeczy zweryfikowała i gdzieś tam okazało się, że na przykład takie domy mody jak Hermes czy Chanel, które robią klasykę, świetnie się sprzedają, wcale nie bardzo nie eksperymentują, nie kombinują, a mimo to ich przychody z roku na rok rosną i rosną i rosną.
Ale
inne domy mody podpatrywały to, no bo gdzieś tam było to warte uwagi, tak, że no na przykład, tak. Nie wiem, takie klasyka ma się coraz lepiej, gdzieś tam coraz lepiej i sprzeda, i te ciuchy, pomimo tego, że one są w sumie na sezon dosyć podobne do siebie, wciąż jakby ludzie chcą kupować i to wciąż chcą kupować za większą cenę. Stąd na przykład zmiana dyrektora artystycznego w tym momencie w domu mody Gucci, tak, bo Alessandro Michele tworzył przez ostatnie 7 lat dla Gucci tą modę bardzo taką spektakularną, ale pełną efektownych wzorów, takich fasonów w stylu retro i tak dalej. A gdzieś tam plotka była taka, że oni powiedzieli, że chcemy trochę pójść w stronę klasyki, tak? Co nie jest jego konikiem i on powiedział, że nie i dlatego odszedł. Ale mówię właśnie o tym, że domy mody jednak, bardzo możliwe, że gdzieś tam jednak te domy mody będą szły w taką bardziej stronę No właśnie odchodzić trochę od tego streetwearu, a bardziej iść w stronę takiej mody eleganckiej.
No. To jest ciekawe, o czym mówisz, bo jest taka marka, która gdzieś podobno pojawiła mi się na radarze. Zapewne ją znasz. Ona chyba jest francuska, ale teraz nie chcę. Może włoska. Casablanca się nazywa.
A nie hiszpańska? Casablanca?
To jest hiszpańskie?
Nie wiem.
Nie wiem. Miałem wrażenie, że to jest francuskie, ale może to wymyśliłem.
To ja nie wiem też.
Ale okay. No, to jest taki... Mam wrażenie w ogóle, że taki moda, nawet ta streetwearowa, ona troszeczkę, zobacz, to właśnie co generacja Z nosi, to są jakieś loafersy w ogóle, wiesz, że to się robi takie coraz bardziej slick, że to właśnie nie jest takie streetowe, tak. Streetowe, tylko wszystko się robi takie bardziej slick.
I wydaje mi się, że tak będzie właśnie się działo niedługo.
Że taki będzie kierunek wyraźny.
Mi się pamiętam, że jak zacząłem jeździć do Mediolanu, jak byłem jeszcze młodszy, to bardzo mi się podobało, że ci młodzi Włosi chodzą w trenczach. To myślałem tak, no niesamowite, bo w Polsce, było, żeby tak. Ktoś założył trencz, to musiał być 40-letni biznesmen, a tam po prostu 18-latek w trenczu i nie wiem, i sobie myślałem tak, Boże, a to świetnie wyglądało.
Super to wygląda, tak.
Ja nie miałbym tak, a też pamiętam, że jak chodziłem do liceum, to bardzo lubiłem właśnie nosić takie skórzane loafersy latem, krótkie takie właśnie spodnie białe, i na przykład sweterek w paski, tak? Ja tu miałem takie fazy, no tam wtedy to nie było żadnych fajnych ciuchów nawet, więc nie było co kombinować.
Trzeba było wymyślać.
Tak.
Ale Casablanca to ci pokażę koniecznie, bo mają przepiękne kampanie. Wiem, i wiem. Ciuchy mają takie, to wiesz
tak,
co chodzi.
Znam Casablanca, nie wiem tylko
jaki
jest...
kraj, okej, tak. Okej. Okay. Ja strasznie mi się podoba właśnie to, jak oni w ogóle to pokazują, bo to jest takie... Taki trochę bardziej, nie wiem, nostalgiczne dla mnie to jest trochę. Nie wiem dlaczego kojarzy mi się tak, bo oni te zdjęcia nawet... To są tacy trochę zblazowani czasami ci modele, jakby w ogóle mieli taki attitude totalny na wyjebkę totalną, a jednocześnie mają zadrukowaną, jedwabną koszulę rozpiętą do pępka prawie, jakby w ogóle, wiesz, jakby...
Tak, że takie sexy to jest.
To jest takie sexy, ale bardzo na wysokim poziomie właśnie. To są jakieś właśnie silki, jakieś takie materiały, które nie są bluzodresowe po prostu, nie? A jednocześnie taki, mam wrażenie, że to jest trochę takie streetwearowe, jest coś takiego w tym urban, o, tak to bym nazwał, nie wiem, bardzo mi się podoba, bardzo, bardzo nostalgiczna, polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to polecam, żeby Casablanca sobie obczaić, chociaż ceny też mają takie, no, jak porządne domy modowe. Marcin, dziękuję ci najmocniej za rozmowę.
Dzięki.
Świetnie się gadało, mam nadzieję, że świetnie się też to słuchało słuchaczom. Jeszcze raz podziękuję Cyfrowym Rent, którzy nam wypożyczyli te wszystkie wspaniałości. No i mojemu gościowi.
No mam nadzieję, że się spisałem, bo wczoraj miałem służbową, to był już 17 służbowy śledzik, który miałem wczoraj i już dzisiaj jak się obudziłem, to byłem...
A widziałem na twoich stories, że wczoraj byłeś właśnie na mieście.
Tak, tak, tak.
I
tak.
Mówię, to pewnie dlatego na 9 nie chciałeś przyjść.
No to też dlatego, ale po prostu jak zobaczyłem, znaczy to był, no, jakbyś kogokolwiek z branży zapytał, co się działo w tym sezonie, to by ci odpowiedział, że już po prostu pada na lej mniej więcej, bo jakby tych eventów, ja myślę, że tych eventów przedświątecznych i jesiennych, czyli takich listopad, grudzień w Polsce, w Warszawie, śmiem twierdzić, że mogło być więcej niż w Paryżu i w Mediolanie razem wziętych podczas tygodnia mody. Ponieważ czasem były po 3-4 takie prezentacje dziennie, plus wieczorne eventy i kolacje. Więc jak już po wczorajszym 17 śledziku, choć starałem się na nim uważać i wcale nie wróciłem jakoś późno, to już dzisiaj no faktycznie no...
Zmęczenie po prostu. Zmęczenie, ja rozumiem całkowicie. Tym miłym gdyńskim akcentem zakończmy w takim razie. Dziękuję ci jeszcze raz za rozmowę.
Dziękuję.